Kurier w samo południe.
Kurier w samo południe, godzina 12.16. Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i żyjemy i rozmawiamy o wczorajszej debacie w TVP, którą oglądało przynajmniej według oficjalnych źródeł 7,5 miliona osób. Za około 10-15 minut rozmowa z Krzysztofem Bosakiem, który podzieli się swoimi doznaniami z wczorajszej debaty. Później również to samo zrobi Marek Jakubiak, ale teraz porozmawiamy o tym, jak kandydaci prezentowali się. Przy mikrofonie Leszek Cibor, specjalista do spraw przemówień publicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Więc co mogliśmy wczoraj zobaczyć? Jak wypadli kandydaci?
No mogliśmy przede wszystkim zobaczyć bardzo zmęczonych kandydatów. Wydaje mi się, że ta długa, bardzo długa kampania prezydencka dodała się we znaki i w poprzedniej debacie kandydaci byli bardziej uśmiechnięci, troszeczkę bardziej promieniści. Jak sobie przeglądam w takich wyrywkach debatę wczorajszego dnia, to oni wszyscy jacy tak bardziej zirytowani, tacy smutniejsi, nieco bardziej poważni. Jakby to wszystko już ich troszeczkę irytowało. Więc takie ogólne spostrzeżenie.
Może irytowały ich pytania, ale to już zostawmy innym ekspertom. Porozmawiajmy o tym, jak kto się prezentował. W takim razie, kto według ciebie wypadł pozytywnie, kto wypadł negatywnie? Czy można to ocenić w ten sposób?
Znaczy, bardzo łatwo się skupić na takich elementach, które faktycznie błyszczały. Świetnie sobie dał radę w tej debacie Szymon Hołownia, który naprawdę był dobrze przygotowany. Robert Biedrzeń ma dobry styl ogólnie przemawiania, przez to radzi sobie z taką improwizacją, improwizowanymi wypowiedziami świetnie. Ma gotowe takie fragmenty wypowiedzi, które wstawia w różnych momentach. Jeśli ktoś przysłuchuje się przemówieniom Roberta Biedronia, to wyłapie te fragmenty, które on później powtarza w różnych miejscowościach, na różnych wiecach, na różnych przemówieniach. Więc oni naprawdę wypadli pod tym kątem pozytywnie. Kosiniak-Kamysz wypadł naprawdę świetnie w porównaniu do poprzedniej debaty. Miał bardzo błyskotliwe takie fragmenty, które można łatwo cytować. Takie docinki, bardzo ostro atakował obóz władzy i obecnego prezydenta. Krzysztof Bosak również miał bardzo taką stabilną, solidną postawę. Aczkolwiek jest kilka rzeczy, które można wszystkim tym osobom zarzucić. Co muszę pochwalić i co mogliśmy się nauczyć, niezależnie od sympatii czy antypatii, to ostatnie przemówienie Szymona Hołowni, które fantastycznie podsumowało, wykorzystał rekwizyt, obrączkę, z którą się ślubną, z którą się wielu Polaków identyfikuje. Jest to fantastyczny rekwizyt, fantastyczne użycie tego, skorelowanie bycia w związku z konkretną partią, więc ostatnie przemówienie Szymona Hołowni sprawiło, że w moich oczach pod kątem właśnie specyficznych technik przemawiania, Szymon Hołownia miał tą przewagę nad pozostałymi kandydatami. Natomiast Robert Biedroń za to wykorzystał fantastycznie rekwizyty. Świetnie pokazywał konstytucję, miał pełną świadomość tego, jaki jest kadr, kamery. Świetnie pokazywał też tam fragment wycinku pensji pielęgniarki, do której się tam odwoływał w jednej z wypowiedzi. Więc wykorzystywał takie zalety, takie drobne, małe rzeczy w mowie, które później sprawiają, że na przykład Krzysztof Bosak pogubił się w prezentowaniu ustaw. Prezentował chyba dwie ustawy i zamieszał się, zaczął je czytać. Było to dziwne, było to trochę chaotyczne, sprawiło to trochę zamieszania, pewnie sprawiło mu to sporo stresu, ale to właśnie są te takie drobne niuanse, które się przygotowuje przed przemówieniem. No i jedna taka rada jest taka, że widz nie wie, że się popełni błąd podczas mowy, dopóki się tego błędu po prostu nie pokaże bardzo wyraźnie. Krzysztof Bosak akurat w tym fragmencie precyzyjnie pokazał, że popełnił błąd. Przyznał się do niego, a nie kapnęlibyśmy się w ogóle.
A czy przedstawienie przez niego tych przygotowanych ustaw było w sposób odpowiedni, jeżeli chodzi o obiektyw kamery, tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o konstytucję, która była przedstawiona w sposób odpowiedni, no to co w takim razie z tymi ustawami? I innymi rekwizytami, bo jednym z rekwizytów był jeszcze rekwizyt Marka Jakubiaka.
Tak, natomiast jeśli chodzi o ustawy, o konkretnie te kartki, które Krzysztof Bosak pokazywał, no to one były nadziubane małą czcionką. Czy słuchacze teraz w radiu, jak sobie Państwo przypomnicie, co tam było napisane, to nikt tego nawet nie przeczytał. Nikt nie byłby w stanie tego przeczytać. My nie wiemy, co to było. Mogły być to dowolne kartki z dowolnymi napisami. Natomiast taki rekwizyt jest w kontekście technik mów przemawiania, mowy ciała, bo to się wpisuje troszeczkę w mowy ciała, w rekwizyty, no bezużyteczny.
Czyli,
no
powinna, wiemy, czyli powinna być kartka z dużym napisem ustawa i jakieś losowe słowa wrzucone, po prostu tytuł, tak? No ale wtedy można by zarzucić, że przecież to nie jest ustawa, to jest tylko jakaś pokazówka.
Nie no, przynosi dokument w ładnym klaserku spięty, z okładką, z konkretnym tytułem, dość wyrazistym. Natomiast to jest format telewizyjny, no, w którym można pokazać cokolwiek. Jeśli pokazuje się coś niewyraźnie, pokazuje się coś na wpół kadru, nie jest nieświadomym kadru kamery, no to w tym momencie wygląda to po prostu chaotycznie. Są takie drobne niuanse, które później składają się na to, nie tylko jak my odbieramy kandydata, ale jak kandydat radzi sobie później na scenie, jak bardzo się stresuje. Ta sytuacja na tyle zestresowała Krzysztofa Bosaka, że zaczął sam czytać ten dokument i wybiła go trochę z rytmu. A to jest niepożądana sytuacja akurat w takiej sytuacji scenicznej.
A jak wyglądały oczy kandydatów, jak podążały za kamerą?
To jest ciekawe, bo większość kandydatów faktycznie patrzyła się w obiektyw. Rafał Trzaskowski wpatrywał się w obiektyw jak zahipnotyzowany, moim zdaniem nawet troszeczkę zbyt agresywnie. Natomiast na przykład pan Piotrowski, Witkowski, czyli nowy kandydat, oni patrzyli się na redaktora. I to jest ciekawe, bo osoby, które nie są przywykłe do debat telewizyjnych, mają taki naturalny odruch, żeby rozmawiać z redaktorem, a nie z obiektywem. I moim zdaniem to jest błąd. Rozmawiając z redaktorem, nie patrzą się bezpośrednio w widza, przez co ten widz traci troszeczkę kontakt, jest bardziej zdystansowany do słów. To są takie drobne, też tak jak mówię, niuanse podświadome, ale to później rzutuje na całościowy odbiór kandydatów. Oczywiście świetnie to robi Andrzej Duda, który jest bardzo świadomy tego, że jest przed kamerą. Rafał Trzaskowski, tak jak mówię, bardzo intensywnie się wpatrywał, Krzysztof Bosak również. Szymon Hołownia miał taki problem, że wydawało mi się, że był bardzo zmęczony troszeczkę i te oczy, po tych oczach było widać to, że on mnie troszeczkę częściej mruży, to światło mogło mu przeszkadzać w studio, bo jak się siedzi w studio przy kamerach, no, a my siedzimy w komforcie swojego mieszkania, to my widzimy takie drobne niuanse, a to intensywne światło w studio tak może przeszkadzać, zwłaszcza jak ktoś jest zmęczony. I to zmęczenie chyba było widać po wszystkich kandydatach.
A mowa ciała? Czy mówię o tym zmęczeniu? Jak zachowywały się ręce kandydatów? Czy może udało się zauważyć coś nietypowego?
Tutaj w mowie ciała wydaje mi się, że każdy z kandydatów wypadł dość przyzwoicie. Nie było kandydatów, którzy by naprawdę strasznie się prezentowali, jeśli chodzi o mowę ciała. Natomiast warto wyróżnić takie dwa momenty. Moment ataku i moment obrony. To znaczy w sytuacji tej debaty mamy 10 pretendentów i jednego broniącego się, czyli prezydenta Dudę. I teraz stereotypowo my oczekujemy i będziemy szanować, podświadomie będziemy szanować te techniki obrony, które będą sprawiały, że broniący się będzie wyglądał stoicko, spokojnie, stabilnie, przewidywalnie. Będzie taki nie do ruszenia, nie do przesunięcia. A teraz pretendenci muszą wychodzić ze swoich stoickich postaw, takich zdystansowanych, takich merytorycznych i muszą od czasu do czasu wbić jakąś szpilę, próbować wbić szpilę. Kosiniak-Kamysz próbował to robić cały czas, kąśliwymi uwagami, ale nie udało się sprowokować Andrzeja Dudy, tak jak w poprzedniej debacie, gdzie Duda bezpośrednio odniósł się do zarzutu Kosiniaka-Kamysza. Próbował to robić Hołownia, zarzutem odnośnie niepowołania do komisji walczącej z pedofilią swojego reprezentanta. Natomiast Duda wybrnął z tego bardzo sprawnie, ale to dlatego, że Hołownia zarzucił to w sposób niebezpośredni, bardzo stoicki sposób. Natomiast świetnie zaatakował Andrzeja Dudę Robert Biedroń, bo zarzucił mu niehonorowość, być jak przedszkolak, naprawdę nawrzucał trochę, mówiąc kolokwialnie, prezydentowi, ale też odniósł się całą mową ciała, właśnie wskazywał na prezydenta, patrzył, mówił bezpośrednio do niego, żądał przeprosin. I udało mu się to o tyle, że w kolejnej wypowiedzi Andrzej Duda bezpośrednio się odniósł do Roberta Biedronia. Trochę wdał się w tą pyskówkę, ale ja pana zapraszałem do pałacu, a pan nie przyszedł. To jest pewien sukces atakującego, żeby sprowadzić, wytrącić broniącego się ze stoickiej postawy, żeby wtrącić go w jakąś pyskówkę, żeby wdał się w jakąś tam bezpośrednią awanturę. I to jest taki sukces ataku, który jest właśnie takim połączeniem mowy ciała, tego jak głosem gramy, no i oczywiście konkretnych argumentów. Więc to są takie elementy, na które warto było zwrócić uwagę.
A Stanisław Żółtek i Paweł Tanajno, bo te dwa nazwiska nie zostały jeszcze poruszone w tej rozmowie.
To są w ogóle bardzo, bardzo ciekawe przykłady, bo dużo osób mówi, że Stanisław Żółtek przede wszystkim, on wygrał debatę, dlatego że był taki najbardziej swojski, najbardziej przyziemny, najbardziej taki przyjemny, taki codzienny. I wydaje mi się, że pod pewnymi względami, oczywiście ci dwaj kandydaci wygrywają, ale trochę inny rodzaj plebiscytu, nie plebiscyt na prezydenta, dlatego że my od prezydenta stereotypowo będziemy raczej oczekiwać, że prezydent będzie przewidywalny, trochę nudny, że nie będzie miał skrajnych poglądów. Tak jak dobry partner czy przyjaciel, żeby to wszystko było przewidywalne. A ci kandydaci natomiast wygrywają trochę takie nasze serca, takie codzienne, ponieważ oni mają taki styl retoryczny do takiej pracy, też kolokwialnie mówiąc, takiej brudnej roboty, typu Stanisław Żółtek jest, zdaje się, radnym w Krakowie, bardzo długi czas, już politykiem w Krakowie i wydaje mi się, że przy takiej roli on sprawdzałby się dużo lepiej. Na przykład idź Staszek na debatę, bo nie wiem, chcą zbudować spalarnię śmieci i debatuj, prawda, z mieszkańcami osiedla, czy zbudować spalarnię śmieci, czy nie zbudować. I w takiej przyziemnej dyskusji, takiej bezpośrednio z ludźmi, Stanisław Żółtek, przypuszczam, że wypadłby dużo, dużo lepiej niż taki ogólny, mówiący szerokimi słowami polityk. Natomiast to jest właśnie ten rozdźwięk, czego my oczekujemy od prezydenta, a czego my oczekujemy tak naprawdę od osoby, która po prostu pracuje z ludźmi. I wydaje mi się, że tak samo Tanajno czy Stanisław Żółtek, oni by świetnie pracowali z ludźmi na takim poziomie. Natomiast no to plebiscyt na prezydenta jest czegoś innego oczekujemy od prezydenta po prostu.
A jak mógł pan ocenić sam sposób odpowiedzi na pytania? Chodzi mi w tym momencie o to, że często wielu z kandydatów momentami, no można powiedzieć, że prawie wszyscy nie do końca odpowiadali idealnie na zadane pytanie, albo odpowiadali bardzo skrótowo, a później mówili, co im jeszcze, mówiąc kolokwialnie, leży na sercu, co jeszcze chcą przekazać. Jak pan by to ocenił? Czy to jest dobry sposób na debatę, dobry sposób na odpowiadanie pytań, na pytania?
Czy to jest jedyny sposób na odpowiadanie pytań, mówiąc tak szczerze? Wiele osób się faktycznie o to oburza, już abstrahując od tego, jakiej jakości i powiedzmy, jak skonstruowane były pytania, bo tutaj akurat można by było bezpośrednio odnieść się do tego, że pytania idealnie wpisywały się w retorykę partii rządzącej. Jakoś tak zupełnie przypadkiem. Ale to już abstrahując od poziomu tych pytań, kandydaci, którzy przygotowują się, mówca, który przygotowuje się na 5-6 improwizowanych, minutowych wypowiedzi, gdzie powiedzmy jedna może być faktycznie przygotowana w 100% przez niego, a 5 pozostałych to są jakieś odniesienia się bezpośrednio do pytań, musi mieć przygotowane fragmenty tych wypowiedzi, musi mieć przygotowane ogólne hasła, trochę danych, pomieszać to, mówiąc brzydko, szyć na miejscu. I większość mówców szyje na miejscu. I tutaj wypada duża różnica między na przykład Robertem Biedroniem, który ma zdecydowanie wolniejsze tempo, daje sobie przerwy, daje sobie pauzy, daje sobie przestrzeń do wypowiedzi, bo on ma świetnie przemyślane te takie krótkie fragmenty, kawałki, które jak się dużo słucha przemówień Roberta Biedronia, to można je rozpoznać i przywoływać. On z nich często korzysta, ale on świetnie je szyje. On dostosowuje je do danej sytuacji i tu nie ma... To nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, bo pytanie bardzo specyficzne o euro czy złotówkę to jest w ogóle pytanie, które dawno nie było obecne w naszej debacie publicznej. No i jak tu się do niego odnieść? Więc trzeba poszukać szerszego mianownika, szerszego kontekstu, gospodarki. I niektórzy robią to z większą wprawą, tak zwany reframing, czyli przeramowanie pytania, zmieniają trochę pytanie i odpowiadają na coś innego. A niektórzy robią to tak, że to aż kłuje po uszach. Jeszcze jedno takie spostrzeżenie. W zasadzie w debacie nie jest się, żeby zaspokoić ciekawość redaktora, tylko w debacie jest po to, żeby dać się zauważyć przez konkretny elektorat, zbudować jakiś spójny wizerunek państwa, spójną definicję, przedefiniować, czym jest Polska, czym jest kraj, do czego ja będę zmierzał. No i to są cele, które można sobie postawić w debacie, a nie zaspokoić konkretną ciekawość redaktora na temat tego, czy ma być na przykład euro, czy polski złoty. Więc to
czyli
pytanie w ogóle...
cel uświęca środki. Tu niestety musimy już postawić kropkę, bo za chwilę będziemy rozmawiać z samymi kandydatami. Zobaczymy, co będą mieli do powiedzenia w dłuższym czasie niż podczas debaty. Dziękuję serdecznie Państwu i moim gościem był Leszek Cibor, specjalista do spraw przemówień publicznych. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.